Ciężko? Ciężko?
Ciężko.
Ciężko. Gdybym zadał takie pytanie na dokończenie zdania, życie jest, to jakie byłyby wasze odpowiedzi?
Ciekawe.
Ciekawe? Jakieś inne jeszcze odpowiedzi?
Piękne.
Zaskakujące?
Drogą.
Życie jest drogą. To moja dzisiaj odpowiedź jest taka, że życie jest medytacją. Mówię to z całą odpowiedzialnością. I mam takie przekonanie, że te dwie rzeczywistości, życie, medytacja, tak do siebie przystają, że nie można tam nawet wcisnąć piórka. A nawet, tak mówiąc żartobliwie, gdyby ktoś chciał próbować wciskać to piórko, to i tak ten sam akt byłby okazją do praktyki medytacyjnej. I pokusiłbym się też do stwierdzenia, że dopiero medytacja czyni życie życiem. W pełni przeżywanym. Tak do cna. Że nie oddzielamy się od rzeczywistości na milimetr. I tę rzeczywistość możemy przeżywać w miłującej obecności. I ona obejmuje całość świata, w którym jesteśmy. Wczoraj powiedziałem dla osób, które przyjechały pierwszy raz, że jeśli przyjechały tutaj z oczekiwaniami, że medytacja ma je gdzieś odciągnąć od rzeczywistości, od ich własnego życia, to przyjechały te osoby pod zły adres. Lubin to jest takie miejsce, które uczy medytacji i sprowadza ciebie do życia, do twojego życia, bo to chodzi o twoje życie tutaj. Taka perspektywa powoduje, że my przestajemy dzielić nasze życie na to, które jest sakralne, święte, duchowe i takie, które jest tylko tak zwane świeckie, profanum, jak się to mówi z łaciny, gdzieś pozbawione relacji do Boga. Ja o tym mówiłem podczas konferencji na sesji noworocznej i chciałem dzisiaj do tego też nawiązać, bo wydaje mi się to istotne, z perspektywy także reguły świętego Benedykta i tego, jak doświadczamy medytacji. Otóż święty Benedykt jest osobą, która zachęca nas do rozszerzenia serca i umysłu, zobaczenia sakralności całej, która jest możliwa w życiu w różnych jego aspektach. On w 31 rozdziale reguły daje wskazanie, jaki powinien być szafarz klasztorny. Dla nas to powinno być bardzo interesujące, ponieważ szafarz klasztorny tradycyjnie to była osoba, która była odpowiedzialna za majątek, miała kontakt z finansami, ze światem tak zwanym. Osoba, która jest nam bliska, bo my też funkcjonujemy w takich uwarunkowaniach. I on wymienia w 31 rozdziale różne cechy, którymi powinien się charakteryzować szafarz, ale w pewnym momencie, pod koniec tego rozdziału, napisał tak. Wszelkie przedmioty i w ogóle wszystko, co stanowi własność klasztoru, powinien szafarz traktować tak, jak gdyby to były naczynia święte z ołtarza. Nic nie wolno mu zaniedbywać. Przyznacie, że to jest wysoko podniesiona poprzeczka. I nawet gdyby ktoś pomyślał, że aha, to specjalnie tylko dla tego szafarza jest takie wskazanie, a dla innych to może mniej, bo szafarz to szafarz. Trzeba go bardziej przestrzec przed różnymi trudnościami. Otóż nie. W następnym rozdziale reguły, w 32, to jest rozdział o narzędziach i innych przedmiotach należących do klasztoru, tak napisał. Mienie ruchome klasztoru, to jest narzędzia, szaty i różne inne przedmioty, niechaj opat powierzy braciom, do których może mieć zupełne zaufanie, ze względu na ich sposób życia i postępy w cnocie. I teraz uwaga. A gdyby ktoś obchodził się z własnością klasztoru niechlujnie lub niedbale, należy go upomnieć. jeśli się nie poprawi, powinien ponieść przewidzianą w regule karę. No to zaproszenie do tego, żeby traktować rzeczy stworzone w klasztorze, no to przecież nie chodzi tylko o klasztor, ale w ogóle o cały świat stworzony, jakby to były naczynia liturgiczne, no to jest wyzwanie. To jest też wyzwanie, które nas zachęca do też zmiany spojrzenia na naszą aktywność w tym świecie. Bo jeśli tak jest i przyjmiemy taką perspektywę, to jest wysoka perspektywa, żeby traktować rzeczy stworzone, z którymi obcujemy, jak naczynia liturgiczne, to pojawia się pytanie, jak naczynia z ołtarza, on dokładnie pisze, to co jest w takim razie tym ołtarzem, na którym się to wszystko dzieje? Co jest tym ołtarzem? Pytanie.
Świat?
Życie? A co powiecie o sercu, myślę o tym tutaj, co się dzieje? O tej obecności, która przenika nas i przenika ten świat. Nie ma innej okazji do tego, by wchodzić w głęboką relację poprzez świat stworzony z Bogiem, niż sytuacje, w których my jesteśmy. Jeśli tego nie robimy tam, gdzie jesteśmy, to pojawia się zawsze pytanie, to gdzie moglibyśmy to robić? No gdzie? Myślę, że najgłupszą taką rolą, którą my możemy przyjąć w swoim życiu, to jest takie podejście trochę jak w tym obrazie z osłem, który ma marchewkę zawieszoną przed sobą. Że to jest ciągle nie to miejsce. To jest ciągle może inne miejsce. Jeszcze spróbuję innego miejsca. Ucieczka od tego miejsca, w którym jesteś, od siebie. To jest trochę tak jak ja lubię reggae. Jak Bob Marley śpiewał, you can't run away from yourself. Nie możesz uciec od siebie. Gdziekolwiek spróbujesz to zrobić, nie możesz uciec od siebie. Ta sakralność, w którą możesz wejść, zaczyna się tu i tu. Ona się zaczyna, mówimy teraz z perspektywy medytacji, tutaj, gdzie robimy tę praktykę. I stąd możemy ją przenosić potem w życie. To wielka złuda myśleć coś takiego, że pojedziesz na rekolekcję, pojedziesz na sesję medytacyjną, na jakieś odosobnienie i tam się, mówiąc metaforycznie, wydarzy twoja ziemia święta, na której będziesz, doświadczał Pana Boga. Ja nie zachęcam do tego, żeby tego nie robić. Jak najbardziej, robimy to. Jesteśmy na sesji medytacyjnej. To jest czas wtedy inspiracji, to jest czas, gdzie może nas coś natchnąć, ktoś coś może pokazać, Pan Bóg też może zadziałać. Ale na końcu tego wszystkiego jest i tak powrót do zwyczajnej codzienności. Na koniec tych wszystkich końców jest powrót do zwyczajnej codzienności. Nawet jeśli doświadczymy jakiejś szczególnej łaski, nastąpi powrót do codzienności. Można sobie zadać takie pytanie. Ja to znam też z perspektywy praktyki medytacyjnej. Bierzesz udział w jakimś intensywnym odosobnieniu? Okej, ono cię dotyka. Czujesz, że to jest twoja droga. Wracasz do domu i mówisz sobie, albo już nawet jak jesteś na tej sesji, ona się kończy, i wracasz i mówisz sobie, teraz w swoim życiu tą praktykę będę robił naprawdę w sposób zdyscyplinowany, codziennie, w sposób wyznaczony, niemal metodyczny. Mija ileś dni, może tylko 2 dni albo 3 dni. No i wróciła codzienność. Wrócił stary, uwarunkowany sposób życia. Ja nie chcę teraz mówić o rozwiązaniu, jak to można pokonać, bo to można pokonać. Ale no taka jest codzienność i to uwarunkowanie. Można powiedzieć w ten sposób, no ta ziemia święta, twoja, na której wchodzisz w tę głęboką relację z Bogiem poprzez ten świat stworzony, żeby te rzeczy stworzone traktować w sposób sakralny. Ta ziemia święta to jest w Krakowie na Kowalskiego 38, w Łodzi może na ulicy Piotrowskiej 49, w Poznaniu na 28 czerwca, Tam jest ta Ziemia Święta. Strasznie trudno w to uwierzyć, słuchajcie. No strasznie trudno w to uwierzyć, że to właśnie tam jest podstawowa, w cudzysłowie, Ziemia Święta, na której się dzieje nasza głęboka duchowość. No my nie możemy wyskoczyć z siebie. Trudno uwierzyć, że tam się dzieje Królestwo Boże. I że tam można wychodzić chwila po chwili w tych wszystkich aktywnościach, obcując z naszymi rzeczami, które mamy w domu. Wchodzić w tę intymną, miłującą obecność, w kontakt z niestworzonym. I poprzez ten kontakt te rzeczy stworzone inaczej, w nowy sposób traktować. Święty Benedykt napisał, żeby traktować rzeczy, szaty, sprzęt, majątek, jak naczynia liturgiczne. No my naczynia liturgiczne traktujemy raczej z pieczołowitością i też no, adekwatnie do tego, do czego one zostały powołane. Podobnie można sobie zadać pytanie odnośnie w ogóle, jak należy właściwie traktować rzeczy. No i odpowiedź na nie jest no, właśnie taka. Adekwatnie do tego, czym one są. Można powiedzieć tak, że Pan Bóg one mają, rzeczy mają swoją formę, rzeczy mają swoją mowę, rzeczy mają swoją subtelność. Dzięki praktyce medytacyjnej możesz to dostrzec wyraźniej. One mają swoją ukrytą sakralność, bo one są też podtrzymywane przez tę miłującą obecność. My nie używamy na przykład grabi do tego, żeby się czesać. Niektórzy nie mają wiele, co prawda, ale nie używamy. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy używając grabie podczas pracy, używali je do tego, żeby mieć kontakt ze swoją sakralnością. Żeby wchodzić w to, co jest najbardziej intymne w naszym sercu, w naszym umyśle. Tak jak to się dzieje, kiedy bierzemy udział w liturgii. No, będziemy brali udział w mszy świętej dzisiaj. Nie ma tutaj podziału ostatecznie. Z perspektywy tego medytującego serca umysłu nie ma tutaj podziału. Czy jesteś w pracy, czy jesteś na mszy świętej. Ta przestrzenność miłującego serca, ta obecność, ona zawsze jest z tobą, jest nieutracalna. Jak to się dzieje w ogóle, żeby te rzeczy no, traktować tak sakralnie? Medytacja daje nam tutaj wielką pomoc. Myślę, że święty Benedykt mógłby mieć podobną perspektywę. Zapewne nie tak, że wiecie, bierzemy łyżkę do ręki i mówimy, no teraz cię potraktuję jak naczynie liturgiczne z ołtarza. Albo ubieramy buty i mówimy, no chodź tutaj, mój sprzęcie liturgiczny, prawda? To nie tak. Medytacja jest źródłem tego sakralnego traktowania tych rzeczy. Bo to się dzieje tutaj, w sercu, w umyśle. I my przenosimy wtedy to. Obojętnie, czy masz kontakt z łyżką, czy ze szczoteczką do zębów, czy z butami. To się dzieje ze środka. Z praktyki. Nie można tego wyrozumować. Nie można tego zrobić na takiej zasadzie, że aha, to ja teraz rozumowo postanowię w ten sposób to traktować. To musi być twoje. To musi być ze środka, z twojej egzystencji. Nie wyrozumujesz tego. Zbyt jest to ogarniające całego ciebie, żeby tak sobie o decyzją jedną postanowić. To jest pewna praktyka. I to doświadczenie autentycznie płynie z medytacji. Taka inna forma traktowania rzeczy. Jest też takie doświadczenie, słuchajcie, na drodze medytacji, czy w ogóle na drodze praktyki duchowej, że ludzie jeżdżą gdzieś na jakieś radykalne odosobnienia, jakieś praktyki, szukają jakichś konferencji, rozmów. I to jest wszystko dobrze. To jest okej. Bardzo dobrze. Natomiast ich wysiłek często jest tak skoncentrowany na tym, że właśnie mija im to zwykłe, codzienne życie. I być może, mówię to bardzo łagodnie, O wiele lepszą rzeczą dla ich życia byłoby to, że zamiast czytać jakąś wzniosłą książkę, bardziej czująco, bardziej ze środka postanowili na przykład składać swoją koszulę czy swoją bluzkę, powiedzmy ładnie, z takim z uszanowaniem formy tych rzeczy, na przykład przed snem, zamiast je rzucać byle jak. Być może większą rzeczą i wartościowszą byłoby to, że zaczęliby odkładać swoje rzeczy na miejsce, które jest dla tych rzeczy właściwe. Z uważnością, z tą subtelną obecnością. Niż traktować to, te rzeczy tak byle jak to się mówi. Takie postępowanie może być o wiele bardziej wartościowe dla przeżywania tej miłującej obecności niż kolejna książka przeczytana. Bo to doświadczenie jest ze środka. Tamto jest intelektualne, ono może prowadzić do środka, ale można się zatrzymać na tym poziomie intelektualnym. Taka zmiana perspektywy, o której mówi też święty Benedykt, to jest perspektywa, w której my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby traktować, i można tak powiedzieć, rzeczy, z którymi obcujemy i to, co robimy, jak pewną formę liturgii, uświęcania świata, jak to się dawniej mówiło. Jest w księdze Daniela taka opowieść o królu Baltazarze. On był królem Babilonu i zdecydował się, postanowił użyć naczynia liturgiczne, które były używane do kultu Jahwe. Zdecydował się użyć do totalnej desakralizacji, do jakiejś uczty z nierządnicami, z urzędnikami, z wojownikami. Został za to ukarany. W skrócie mówię o tym, co w tej księdze Daniela. Ale to są dwie perspektywy. Perspektywa świętego Benedykta, który zachęca do tego, żeby świat stworzony wznosić niejako do Boga poprzez stan naszego serca i umysłu. I druga, która potrafi to wszystko zdesakralizować. To jest trochę takie doświadczenie, na pewno macie je w życiu, jak spotykasz człowieka i masz takie poczucie, że on nie ma do ciebie żadnego interesu. Rozmawiasz z nim, może to jest przyjaciel, może ktoś przypadkowy, ale masz poczucie, że temu człowiekowi zależy na tym, że traktuje cię podmiotowo, że zależy mu na tobie, nawet dzieląc się jakimś doświadczeniem, żebyś się poczuł zbudowany. Nawet jeżeli to nie przyjmiesz tego, ale nie czujesz, żeby ktoś cię w taki sposób traktował, interesowny, gdzieś przedmiotowy. A jest też doświadczenie takie, że ktoś traktuje cię właśnie interesownie czy przedmiotowo. Myślę, że to jest też takie źródło, które nam pokazuje, jak my możemy z perspektywy tego miłującego serca, umysłu podchodzić do ludzi, do świata stworzonego. Mówi się, że święty Franciszek osiągnął taki stan, tak się mówi, franciszkanie tak mówią, że święty Franciszek osiągnął taki stan, że życie stało się dla niego liturgią. Żywą liturgią, w której on doświadczał obecności Boga poprzez świat stworzony. Ktokolwiek trochę miał kontakt ze świętym Franciszkiem, z tym, co czytał, to powiecie, że on bardzo duży nacisk kładł na każdy aspekt stworzenia, że to stworzenie przemawiało. I jeżeli jest w nas mamy takie subtelne oczy, sakralne oczy, to te rzeczy przemawiają. Przemawiają. I dobrze to widzieć. I wielu świętych miało taką perspektywę. Ci, którzy mnie trochę znają, to może wiedzą, że ja miałem swego czasu okres fascynacji duchowością karmelitańską i oprócz świętego Jana od Krzyża czy świętej Teresy Wielkiej, kiedyś natknąłem się na bardzo młodą karmelitankę, to co napisała i jakąś jej postawę. To jest błogosławiona Elżbieta od Trójcy Świętej. 26-letnia dziewczyna, ona zmarła w takim wieku. Niezwykle głęboka osoba. I tu właśnie w tym kontekście tego, o czym mówię, chcę przytoczyć takie dwa zdania, które zapisała. Trzeba sobie uświadomić, że Bóg jest obecny w nas, w najgłębszym wnętrzu i iść z Nim wszędzie. Wtedy nigdy nie będziemy banalni, nawet wtedy, gdy będziemy wykonywać najzwyklejsze prace. Z perspektywy medytacji to jest tak, że my możemy doświadczyć tego, że banalne życie jest niebanalne, że przemijające życie prowadzi nas do tego, co jest nieprzemijające, że to, co jest relatywne, dotyka tego, co absolutne, że poprzez stworzone my możemy dotykać czegoś, co jest niestworzone. I ta niebanalność, która się dokonuje, kiedy jest Bóg z nami, ona się nawet dzieje, wiecie, wtedy, kiedy jesteśmy w toalecie. I to, w jaki sposób bierzesz papier toaletowy i robisz tę najważniejszą czynność może wtedy. Wybaczcie, że o tym mówię, ale to naprawdę tak jest. Tu nie można niczego wyłączyć. To jest życie, nasze życie. My jesteśmy w tej obecności. Kto wie nawet, czy ta niebanalność człowieka, a wydaje mi się, że to wyrażenie niebanalność człowieka to jest synonim tego, że jesteśmy prawdziwi. Jak często, myślę, że każdy ma to doświadczenie. Jesteś prawdziwy, kiedy jesteś sam ze sobą. A banalny potrafisz być, może nawet wystrojony, świetnie do czegoś przygotowany, no ale jesteś wobec drugich i coś odgrywasz. Nie jesteś w tym szczery, nie jesteś w tym prawdziwy. Dlatego ta świadomość Bożej obecności, ona nas chroni. Chroni nas od tego, byśmy wchodzili w banał w życiu. Żebyśmy widzieli w tym, co robimy, w czym jesteśmy, sens. I byli świadomi rzeczywistości, która do nas przemawia. Jest taka opowieść, ja ją trochę zmodyfikuję, która uczy i zachęca do wrażliwości na to, na rzeczywistość, na świat stworzony. To jest opowieść o człowieku, który był zagrożony powodzią. Otóż są informacje o tym, że powódź wzbiera, ale jest jeden człowiek, siedzi w medytacji przed swoim domem. Podjeżdżają tam służby ratownicze, przestrzegają go, mówią: słuchaj, tu niedługo będzie wielka powódź. Panowie, spokojnie, ja tu mam swoją praktykę medytacyjną, ja tu mam specjalny kontakt z Panem Bogiem, On mnie odratuje, nie ma problemu. Z Bogiem, szczęść Boże, Bóg jest ze mną. Woda zbiera coraz bardziej, on się przenosi na balkon, parter jest zalany, siedzi w medytacji, podpływa ponton, służby ratownicze kolejne mówią: człowieku, chodź tutaj, ratuj się. Panowie, spoko. Ja mam swoją praktykę, ja mam swoją relację z Bogiem, Bóg na pewno zainterweniuje, mnie tutaj ocali. Woda wzbiera coraz bardziej. On przeszedł już na dach, siedzi na dachu w medytacji. Helikopter ze służbami ratowniczymi przyjeżdża, krzyczą do niego przez megafon: człowieku, ratuj się. Spuszczają mu drabinkę. On mówi: panowie, spokojnie, ja tu mam swoją praktykę medytacyjną, ja mam relację z Panem Bogiem, Pan Bóg mnie ocali. No i woda wzbiera, on ginie, tak? No i staje przed obliczem Bożym i z pretensjami do Pana Boga mówi: no i jak to ja, tu moja praktyka, moje zaufanie Tobie, a co, Ty mnie w ogóle nie ocaliłeś. Ja Ciebie nie ocaliłem. Ja Ciebie cały czas usiłowałem ocalić. Tylko Ty przez ten zakuty, ograniczony sposób postrzegania mnie i wyobrażania sobie tego, jak ja działam, byłeś tak oddzielony od rzeczywistości, że nie potrafiłeś w tej rzeczywistości dostrzec mojego działania. Ja miałem takie doświadczenie. Wiecie, chcesz zrobić coś nieprawego. Nagle jakiś telefon dzwoni. No, potencjalnie możesz sobie pomyśleć, no przypadkowo dzwoni. No ale z głębszej perspektywy, no może nie tak. Spotykasz kogoś, kto cię zachęca, żebyś gdzieś poszedł. Sytuacje cię aranżują, opatrzność aranżuje tak sytuację, żeby ci wskazać, okej, nie idź tam, nie rób tego. A ty mówisz sobie, a tam, w porządku. Medytacja uczy wrażliwości na to też, na te rzeczy. Bo w sumie to jest prawda, że Pan Bóg jest wielkim miłośnikiem codzienności. I medytacja uczy tego, że my w tej codzienności możemy odczuć ten sakralny smak, zapach. To wszystko metafory oczywiście, o czym mówię. Ale tak jest. Ta praktyka jest też błogosławieństwem dlatego, że zadajcie sobie pytanie, co was właściwie w życiu waszym religijnym, duchowym uczyło, czy uczy takiego postrzegania rzeczywistości, w której jesteście, właśnie bardziej sakralnego. Bardziej, by traktować to życie i to, w czym jesteście, jak naczynie liturgiczne z ołtarza. Czy macie jakąś taką praktykę, która rozszerza wasze serce poza okresami formalnej modlitwy? Tak pytam z ciekawości. Może ktoś ma jakąś praktykę i by się mógł tym podzielić. Bo niewątpliwie medytacja jest taką praktyką. To z medytacji wyrasta to serce, umysł miłujące. Ta obecność wyrasta z praktyki. I bez wysiłku potem ona się pojawi. Kiedy weźmiesz szczoteczkę do zębów czy narzędzia, którymi będziesz pracował. Bez wysiłku. Będziesz w obecności. Chwila po chwili. Ale to wyrasta z praktyki. I wtedy rzeczywiście życie staje się powoli liturgią. I może jeszcze jedna rzecz. Kiedy święty Benedykt mówi o tym, żeby traktować rzeczy, majątek, szaty jak sprzęt liturgiczny, intuicyjnie wiemy o tym, że te sprzęty, tak jak powiedziałem, traktujemy z pieczołowitością, z należytą formą. I zobaczmy to, jak to funkcjonuje w naszym życiu. Ja jestem przekonany, że wśród nas są osoby, które mają bardziej skłonności perfekcjonistyczne do porządku, inne, które niespecjalnie do tego przykładają wagę. Ale z perspektywy medytacyjnej to jest bez znaczenia. Bo kluczem jest po pierwsze wolność serca i umysłu wobec tych sposobów naszego funkcjonowania, a po drugie, ta druga rzecz to obecność, to świadomość, to uważność na to wszystko, w czym jesteśmy. Lepszą rzeczą jest mieć miłujące serce, uważne, obecne, kiedy robisz bałagan w życiu, bo akurat sytuacja tego wymaga, niż mieć taką naturę perfekcjonisty, że będziesz tak ściśnięty porządkiem, że nie wyjdziesz z domu, dopóki nie zrobisz tego porządku, bo będziesz się tak źle czuł. Podobnie zresztą może być w drugą stronę. Tak ukochasz swój bałagan, że jeżeli ktoś nawet by ci powiedział, słuchaj, spójrz na to inaczej, bo te rzeczy, one mówią, one mają swoją formę, one się domagają tego, żeby się inaczej zaczął traktować. To jesteś tak zniewolony tym bałaganem, że nic się tam nie wciśnie. To nie jest ta perspektywa. Kluczem jest wolne serce, uważne, miłujące, obecne. I jeśli to masz, to adekwatnie do sytuacji, do tego, jak możesz rzeczy traktować, możesz je odłożyć na swoje miejsce, możesz z nimi być. I wtedy, jak stare ascetyczne powiedzenie mówi, zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie, on zwróci to, co ty dajesz tym rzeczom, to się dzieje coś wartościowego. I jeśli masz takie podejście, to i sytuacja pokazuje, że trudno, nie możesz zrobić tego porządku, ale masz to serce miłujące i jesteś obecny w tej sytuacji, w porządku. Bądź w tym wolny. Później zrobisz porządek, nie ma sprawy. Ale te dwie rzeczy są kluczowe. Ta wolność wobec tego, wobec tych struktur, że tak ukochałeś porządek, że no nie ruszysz się, albo ktoś coś ci przestawi łyżeczkę i prawie wojnę zrobisz, bo coś w środku jest naruszone, jakieś twoje emocje. Nie masz wolności w tym. I tak samo w drugą stronę z tym bałaganem. I kiedy mamy takie podejście, to rzeczywiście coś się istotnego celebruje też w naszym życiu. I to, no to jest ważna rzecz, żeby celebrować to z taką ważnością, z obecnością to życie. No ono jest bezcenne. To dziękuję.